Dzisiaj chcemy porozmawiać o Ewangelii Chrystusa i odpowiedzieć na pytanie, czym jest Ewangelia? To bardzo oczywiste pytanie, ponieważ prawie każdy na tym spotkaniu wie, czym jest Ewangelia Chrystusa. Jednakże, jak powiedział Martin Luther King, musimy głosić Ewangelię codziennie, ponieważ codziennie ludzie zapominają. Dlatego właśnie dzisiaj chcemy porozmawiać o tej Ewangelii. Rzymian 1:16-17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego, kto wierzy, najpierw dla Żyda, a także dla Greka. 17. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża z wiary w wiarę, jak jest napisane. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Apostoł Paweł napisał ten list do kościoła w Rzymie, będąc w więzieniu. Zazwyczaj, jeśli ktoś zostaje osadzony w więzieniu, to czyny lub przestępstwo popełnione przez tę osobę są prawdopodobnie przestępstwem przeciwko prawu i z tego powodu oczekuje się, że osoba ta będzie się wstydzić tego przestępstwa. Powodem, dla którego Paweł został wtrącony do więzienia, była Ewangelia Chrystusa. Tak więc na co dzień, wykroczenia popełnione przez kogoś w więzieniu powinny być czymś, czego ta osoba powinna się wstydzić. Jednak Paweł mówi temu kościołowi, że pisze ten list z więzienia, ale nie wstydzę się powodu, dla którego tu jestem. W 2 Tymoteusza 1:8 UBG czytamy. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana ani mnie, więźnia Jego, lecz cierp wraz ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. A więc Paweł mówi, ja się tego nie wstydzę i ty też nie powinieneś się tego wstydzić. Następnie kontynuuje w tym samym 16 wersecie, że jest to moc Boża ku zbawieniu. Paweł nazwał Ewangelię Chrystusa mocą Bożą ku zbawieniu. Jest bardzo konkretny i stanowczy. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Oznacza to, że moc, której Bóg używa do zbawienia ludzi, to Ewangelia. Jeśli człowiek zostaje dziś zbawiony, lub jeśli człowiek zostanie zbawiony w przyszłości, mocą, której Bóg użyje, aby zbawić tego człowieka, lub zbawić inną osobę, która jeszcze nie została zbawiona, jest Ewangelia. Tak więc oznacza to, że za każdym razem, gdy głoszona jest Ewangelia, dostępna jest moc zbawienia ludzi. W wersecie 17 kontynuował i powiedział, że w niej objawia się sprawiedliwość Boża z wiary w wiarę. Oznacza to, że Ewangelia coś objawia. A tym, co objawia Ewangelia, jest sprawiedliwość Boża. Sprawiedliwość zasadniczo oznacza bycie w właściwej relacji z kimś. Jeśli więc nazwiesz mnie sprawiedliwym, oznacza to, że mam z tobą właściwą relację. To znaczy, że kiedy stoję przed tobą, nie ma żadnej winy, o którą możesz mnie oskarżyć. Tak więc Ewangelia jest objawieniem sprawiedliwości Bożej. To znaczy, że Ewangelia coś objawia. A tym, co Ewangelia objawia, jest coś o Bogu. To, co Ewangelia objawia, nie dotyczy żadnego człowieka. Dotyczy Boga. Możemy więc powiedzieć, że Ewangelia to historia Boga. Historia Boga o czym? Historia Boga o tym, co uczynił, co czyni i co uczyni. Greckie słowo oznaczające Ewangelię to euangelion. Oznacza ono dobrą nowinę lub radosną wieść. Dobra nowina może przybierać różne formy. Ktoś właśnie wysłał ci 100 000 złotych. To dobra nowina. Może złożyłeś podanie o pracę i właśnie po powrocie z kościoła otworzyłeś maila i dowiedziałeś się, że dostałeś tę pracę,
To też dobra nowina. Albo jesteś studentem i właśnie zdałeś wszystkie egzaminy, lub właśnie ukończyłeś szkołę. To wszystko jest dobrą nowiną. Jednak Ewangelia nie jest po prostu dowolną formą dobrej nowiny. Ponieważ gdy słyszysz Ewangelię, treść tej nowiny wydaje się niemal niemożliwa dla ludzkiego umysłu. Dlatego musisz w nią uwierzyć. A więc Ewangelia jest czymś więcej niż dobrą nowiną. Jest niesamowitą nowiną. Gdy ktoś przesyła ci pieniądze, albo dostajesz awans, czy jakąkolwiek inną dobrą nowinę, nie musisz w to wierzyć, bo pieniądze są już dostępne. Jednak w przypadku Ewangelii musisz w nią uwierzyć. I właśnie dlatego jest to niesamowita nowina.
A więc Ewangelia Chrystusa, która jest mocą, jakiej Bóg używa, aby zbawić ludzi, która jest historią Boga, to niesamowita nowina, której fakty wydają się niemal niemożliwe dla człowieka cielesnego, że słuchacz musi w nią uwierzyć. Jakie więc są fakty Ewangelii?
Pierwszy list do Koryntian, 15:1-8, 14, UBG. 1. A oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą też przyjęliście i w której krwacie. Paweł rozpoczął ten rozdział mówiąc, oznajmiam wam Ewangelię. Więc Paweł zasadniczo zamierza opowiedzieć nam o faktach Ewangelii. Następnie wspomniał, że jest to ta sama Ewangelia, którą im głosił. A więc głosił ją im, a teraz ponownie im ją pisze. Potem powiedział, którą też przyjęliście. Przyjąć oznacza, że w nią uwierzyli. A więc są wierzącymi. Następnie powiedział, w której trwacie. Wielu ludzi myśli, że po uwierzeniu Ewangelii należy stanąć na czymś innym. Wiele osób myśli, że Ewangelia powinna być głoszona tylko wtedy, gdy ktoś jest niewierzący, albo tylko w niedzielę wielkanocną. Ale Paweł mówi, że to właśnie przez tę samą Ewangelię trwają. To oznacza, że Ewangelia nie kończy się na tym, że ją przyjmujemy. To ta sama Ewangelia, którą przyjmujemy, w której nadal trwamy, albo stoimy.
2. Przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli trzymacie się mocno tego słowa, które wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno.
On ponownie potwierdził, że są zbawieni przez Ewangelię. Jak powiedzieliśmy wcześniej, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu.
3. Przekazałem wam bowiem na początku to, co sam otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism. Teraz przeszedł on do omówienia pierwszego faktu Ewangelii. Powiedział, przekazałem wam bowiem na początku to, co sam otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism. Pierwszym faktem Ewangelii jest to, że Chrystus umarł za nasze grzechy. To, że Chrystus umarł, oznacza, że jest lub był człowiekiem. Twierdzenie Pawła, że Chrystus umarł za nasze grzechy, oznacza, że Chrystus był w ludzkim ciele. Chrystus nie umarł jako Bóg, ponieważ Bóg nie może umrzeć. Chrystus umarł jako człowiek. W pierwszym liście Jana, rozdział 4, wersety 2 i 3, BW, Jan potwierdza to mówiąc. 2. Po tym poznajecie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi, a który już teraz jest na świecie.
Tak więc, gdy Paweł mówi, że Chrystus umarł, potwierdza to człowieczeństwo Chrystusa. Wiecie, jedną z rzeczy, o którą wielu ludzi z nami, wierzącymi w Jezusa się spiera, jest twierdzenie, że Jezus jest Bogiem. Niektórzy mówią, jak możesz twierdzić, że Jezus jest Synem Bożym, a jednocześnie mówić, że jest Bogiem?
Jeśli jest Synem Bożym, to czy Bóg ma żonę? A gdy zapytasz ich, czy Bóg jest wszechmogący, odpowiadają, że tak. Wszechmogący oznacza, że mogę być tym, kim chcę. Więc jeśli On jest wszechmogący, dlaczego nie mógłby stać się człowiekiem? Tak naprawdę zwrot Syn Boży to język biblijny. To nie jest Syn Boży w naszym codziennym rozumieniu po angielsku. Syn Boży nie oznacza dziecko Boga albo mały chłopiec Boga. Syn Boży to wyrażenie używane na określenie połączenia boskości z człowieczeństwem. Kiedy boskość zamieszkuje w człowieczeństwie, to właśnie nazywa się Synem Bożym. Jan ujął to tak, Jan 1:12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Więc kiedy człowiek przyjmuje Boga boskość, to zjednoczenie tego człowieka z Bogiem nazywa się Synem Bożym. Jezus powiedział to tak, Jan 14:23. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego. I mieszkanie u niego uczynimy. Następnie wspomniał, że jego śmierć była zgodna z Pismem. To znaczy, że jego śmierć to spełnienie proroctwa. Z Ewangelii Jana 5:39 Jezus powiedział faryzeuszom, badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Pismo jest jego świadectwem. W Jana 1:45 Filip znalazł Natanaela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Mojżesz i wszyscy prorocy pisali o nim. To oznacza, że jeśli czytasz księgi Starego Testamentu razem, wszyscy mówili o nim. 4. I że został pogrzebany, i że trzeciego dnia zmartwychwstał, zgodnie z Pismem. Następnie wspomniał, że został pogrzebany, i to jest drugi fakt. Pogrzeb jest kluczowym potwierdzeniem, które zapobiega twierdzeniom, że ciało zostało skradzione. To był więc jasny dowód na to, że został pogrzebany. Nie pozostał na drzewie po ukrzyżowaniu. Został pogrzebany. Następnie trzeci fakt, który jest najważniejszy. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Ponownie wspomniał, że zmartwychwstanie jest również wypełnieniem proroctwa. To znaczy, że kiedy czytasz Pisma razem, Mojżesz i prorocy mówili o tym fakcie. Zmartwychwstanie jest jednym z najbardziej dyskutowanych faktów wśród różnych religii. Nadprzyrodzony charakter tego wydarzenia sprawia, że trudno jest w nie uwierzyć. Paweł na tym nie poprzestał, powiedział 5 i że ukazał się Kefasowi, potem 12. 6. Później ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość żyje do dziś, a niektórzy już zasnęli. 7. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom. 8. A na końcu ukazał się także mnie, jakby poronionemu płodowi. Wspomniał teraz, że ludzie widzieli go, gdy zmartwychwstał. Zmartwychwstanie nie wydarzyło się gdzieś w ukryciu. Nie wydarzyło się też tak, żeby nikt o nim nie wiedział. W wersecie 6 powiedział, że widziało go około 500 braci naraz. Potem dodał, że większość z tych braci wciąż żyje w czasie, gdy to pisał. To tak, jakby Paweł mówił, możecie sprawdzić to świadectwo zmartwychwstania. Świadkowie są dostępni. Fakt zmartwychwstania to zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Mój starszy brat i ja rozmawialiśmy z wujkiem o Ewangelii. Wujek zapytał, skąd wiecie, że to, o czym mówicie, naprawdę się wydarzyło? Odpowiedziałem, wierzysz, że twój pradziadek był pierwszym królem naszego rodzinnego miasta? Odpowiedział, tak. Zapytałem jeszcze raz, byłeś przy tym? Odpowiedział, nie. Zapytałem ponownie, skąd o tym wiesz? Odpowiedział, ludzie, którzy tam byli, powiedzieli mu o tym. I powiedziałem, z tym jest tak samo. Ci, którzy byli tego świadkami, powiedzieli nam o tym. Gdy Jezus był na ziemi, uzdrawiał chorych, wypędzał demony. Czynił różnego rodzaju znaki i cuda. Znak sam w sobie nie jest celem samym w sobie. Jest po prostu środkiem do celu. Znaki są tylko wskazówkami prowadzącymi do najważniejszego. Wśród tych wszystkich cudów wybuchło zamieszanie i ludzie chcieli jego ukrzyżowania. Został pojmany i ukrzyżowany. Na krzyżu zaczęli z niego drwić. W ich przekonaniu mamy go. A tak naprawdę działo się znacznie więcej niż mieli pojęcie. Myśleli, że go złapali, ale w rzeczywistości Jezus był wtedy w drodze do kwatery głównej diabła. Poszedł do tej kwatery. Przeszedł od znaków, by spotkać się z przełożonym w kwaterze głównej.
Autor listu do Hebrajczyków ujął to w ten sposób w liście do Hebrajczyków 2:14-15. 14. Skoro więc dzieci mają udział we krwi i ciele, również on w podobny sposób stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. 15. I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli poddani niewoli. On przez śmierć pokonał śmierć. Zmiażdżył grzech, zmiażdżył śmierć. On pokonał tego, który miał władzę nad śmiercią, przez swoją śmierć. Myśleli, że go złapali, ale w rzeczywistości to on dopadł przełożonego demonów w kwaterze głównej.
Paweł ujmie to w ten sposób w liście do Kolosan 2:15. UBG.
Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósł nad nimi triumf przez krzyż. Rozbroić to jak odebrać im ich moce. Przez śmierć odniósł zwycięstwo nad diabłem. Następnie, 3 dni później, zmartwychwstał. Paweł ujął to w ten sposób. Efezjan 4:8. UBG. Dlatego mówi, wstępując na wysokość, wziął do niewoli jeńców i dał ludziom dary. To, co trzymało ludzi w niewoli, czyli grzech i śmierć, nad czym władzę miał ten, który ma moc nad śmiercią, on tych w niewoli poprowadził.
To są fakty Ewangelii, a w tych faktach zawarta jest moc, która zbawia ludzi. Każdy, kto uwierzy w te fakty, zostaje zbawiony. To jest moc Boża, która nas zbawia. Taka osoba zostaje przeniesiona z królestwa ciemności do królestwa jego umiłowanego syna. Taka osoba ma życie wieczne.
Jana 3:16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 17:3 UB. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
Jana 3:36 UB. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży trwa nad nim.